W związku z tym otwieram ale nie musi być kworum. Otwieram 41. sesję Rady Miasta Poznania. Państwo otrzymali porządek dzisiejszej sesji, według którego będziemy postępować. Dzisiejsza sesja ma szczególny charakter, przynajmniej dla dwojga osób na tej sali, ponieważ w miejsce dwojga radnych, pana Bartosza Zawiei i pani Urszuli Mańkowskiej, mandaty obejmą dzisiaj po złożeniu ślubowania panowie Tomasz Stachowiak i Andrzej Rataj, których szczególnie dzisiaj witam na sesji. A zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie po pierwsze chciałbym Państwa poinformować, że do Rady Miasta wpłynęły właśnie rzeczy, o których przed chwileczką powiedziałem, czyli postanowienia komisarza wyborczego, w których komisarz postanowił o wstąpieniu w miejsce pani radnej Urszuli Łucji-Mańkowskiej pana Andrzeja Michała Rataja i w miejsce pana Bartosza Józefa Zawiei, pana Tomasza Stachowiaka. Ponadto informacja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o toczących się i zakończonych postępowaniach sądowych dotyczących uchwał Rady Miasta Poznania. To jest taki dokument, który co jakiś czas otrzymujemy. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 13 stycznia tego roku, orzekające nieważność paragrafu drugiego, ustęp drugi w zakresie wyrazu rozpoczętą. Dotyczy to uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań ze względu na istotne naruszenie prawa. Tam chodzi o to, że został wprowadzony zapis, że ta opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę i właśnie w trybie nadzoru wytknięte zostało, że nie powinno być słowa rozpoczęto tą, tylko za każdą godzinę po prostu. Tak rozumiem to orzeczenie, ale ono zostało również do pana prezydenta przekazane. Ponadto postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 grudnia otrzymaliśmy w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania podjętą 13 grudnia 2009 roku, które to postanowienie odrzuca skargę i postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego które dotyczy uchwały Rady Miasta podjętej 21 czerwca tego roku. To była uchwała w sprawie skargi na działania prezydenta i WSA odrzucił tę skargę jako niedopuszczalną. Oczywiście te dokumenty szczegółowo dla zapoznania się przez Państwa radnych są dostępne w Biurze Rady Miasta. To tylko sygnalizuje ich treść. Ponadto dwie informacje, do których jestem zobowiązany, mianowicie od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęło 5 skarg. Do rozpoznania jednej Rada nie była organem właściwym i skarga została zgodnie z właściwością przekazana dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I informacja o skargach i wnioskach złożonych w czwartym kwartale 2016 roku, mianowicie wpłynęło w tym okresie 19 skarg. W przypadku 7 z nich Rada Miasta nie była organem właściwym. Jedna została przekazana do... W jednej sprawie właściwy był dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w 3 przypadkach prezydent miasta Poznania, w jednym przypadku sąd powszechny, w jednym organ nadzorczy spółki MPK, i w jednym komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania. Poza tym informuję Państwa radnych, że po prezentacji i dyskusji na Komisji Kultury Prezydent wycofał z posiedzenia dzisiejszego projekt uchwały o numerze PU 757/17 w sprawie nadania ulicy nazwy osiedlowa. To jest punkt 10 porządku dzisiejszej sesji, czyli ten punkt zostaje wycofany, skreślony z porządku dzisiejszej sesji. W punkcie komunikaty teraz zgłasza się pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dwie krótkie sprawy. Ponieważ Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej przyjęła dwa stanowiska niezwiązane z dzisiejszym porządkiem obrad, w związku z czym chciałbym Państwa poinformować, że jedno z tych stanowisk dotyczy kontroli biletów w komunikacji miejskiej i brzmi: Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania wnioskuje do Prezydenta Miasta Poznania o całkowite pozostawienie kontroli biletów w komunikacji miejskiej w zasobie Zarządu Transportu Miejskiego oraz zatrudnienie dodatkowych kontrolerów biletów w oparciu o umowę o pracę. To jest pierwsze stanowisko komisji. Drugie stanowisko komisji dotyczy sprzedaży lokali w budynku przy ulicy Długosza 21, 23, 25 i Szamarzewskiego 46, 48, 50, 52 i 54. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania wzywa Prezydenta Miasta Poznania do wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Długosza i Szamarzewskiego. To są dwa stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I mam pytanie do Pana Przewodniczącego, bo chciałbym również rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej sesji o skargę. Czy mam to zrobić teraz, czy po zaprzysiężeniu nowych radnych?
Jak?
To dam nowym radnym możliwość zagłosowania pierwszy raz za rozszerzeniem dopiero jak po zaprzysiężeniu. Dziękuję
za uzupełnieniem porządku, tak? Dobrze, a ja jeden projekt do porządku dzisiaj zgłoszę jeszcze. W takim razie, mianowicie w związku z tym, że nowi radni powinni dzisiaj też określić, w jakich komisjach chcą pracować, to ja od razu teraz zgłoszę propozycję uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. To jest projekt uchwały PU 775/17 i proponuję, żeby uczynić to zaraz po ślubowaniu, czyli jako punkt 4a. 775. Czy jest głos przeciwny w tej sprawie? Nie widzę. Proszę w takim razie o głos przeciwny. Ale ja już chciałem głosować. Nie, o składy komisji osobowej.
Jesteście pana prezydenta miasta Poznania.
Ale to proszę w takim razie zgłosić. Jest czterech zastępców pana prezydenta, pani skarbnik i pan sekretarz. I nie było głosu przeciwnie. Głosujemy wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 4a, czyli projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada zdecydowała się na uzupełnienie porządku również o ten punkt. Punkt 4a. Czyli wnioski o uzupełnienie o projekty skargowe będą później. Wiem, że na sali jest pani Urszula Mańkowska i jest pan Bartosz Zawieja i oboje chcieli zabrać głos w tym punkcie, dlatego bardzo Państwa proszę.
Co?
Jaka pani?
Zostawiłem ci kartkę, kurde.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, drodzy koleżanki i koledzy, chciałam bardzo serdecznie podziękować za te 6 lat moich w Radzie Miasta, za 6 lat różnych doświadczeń, za 6 lat współpracy z wami i z, no i jeszcze z kolegami z poprzedniej kadencji. Bardzo dziękuję za życzliwość, którą okazywaliście mnie na przykład wtedy, kiedy z synkami przychodziłam na sesję Rady Miasta i za całe wsparcie. No i cóż, coś się skończyło, ale coś innego się zaczęło. Bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam do Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Mam nadzieję na dalszą współpracę. I jeszcze tak, jeśli mogę skorzystać, to chciałam również z tego miejsca podziękować już nowym koleżankom i kolegom dyrektorom za te 6 lat współpracy, które miałam przyjemność mieć z wami. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I pan Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Cóż, nadchodzi taki czas w życiu, że są nowe wyzwania. Ja teraz jestem wzruszony. Niemniej dziękuję panu prezydentowi, całemu zarządowi miasta, wspaniałym radnym wszystkich klubów tej kadencji, ale też pozostałych, bo ja swoją przygodę zacząłem, to była kadencja od 1998-2002 rok. Wtedy zakładałem Radę Osiedla Górczyn. Więc jeżeli się podsumuje moje zaangażowanie w tej Radzie ponad 6 lat, 2 kadencje w Radzie Osiedla plus 3 lata mojego działalności mojego brata, to pomimo, że mam 39 lat, to wyjdzie na to, że chyba jestem dinozaurem w tym temacie, więc za to wam wszystkim, kochani, dziękuję. Dziękuję również wszystkim radnym, radom, władzom miasta poprzedniej kadencji, wspaniałym obecnym urzędnikom, bo to, że mój Górczyn, Raszyn, Grunwald, całe osiedle Kopernika czy Fabianowo się zmieniło, to jest zasługa wspaniałych urzędników, którzy obecnie tam z tyłu zasiadają w tych wszystkich ławach pobocznie od sali sesyjnej. Również składam podziękowania osobom, które już są na emeryturze. Dziękuję za te wspaniałe lata. Ja, kochani, mówię do zobaczenia z wiadomych powodów. Będziemy nadal współpracować. Mam przecież jeszcze kilka rzeczy, które dzięki tutaj panu prezydentowi w budżecie miasta są, czyli przebudowa Cześnikowskiej, projekt Palacza, budowa sali przy Czwórce, czy też rewitalizacja Parku Górczyńskiego, coś tam jeszcze na Raszynie i Górczynie. Jest tego dużo, za kilkanaście przynajmniej milionów złotych, więc tym się oczywiście będę interesował. Nigdzie się nie wybieram. W poniedziałek już idę na zarząd osiedla Górczyn, tak żebyście wiedzieli. A ja was proszę o jedno. Tomek Stachowiak to jest mój przyjaciel od wielu lat, od podstawówki. Wychował się z moim świętej pamięci bratem i ze mną. Dajcie mu, jakby to powiedzieć, jednym słowem, opiekujcie się nim. Na pewno jest to osoba pozytywna, na Raszynie bardzo znana i szanowana. Andrzej Rataj to jest firma sama dla siebie, więc niemniej, no cóż, trzeba kończyć, bo karawana jedzie dalej. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję.
Dziękujemy państwu za te słowa. Myślę, że wyrażę to, o czym państwo radni też trochę myślą, że dziękujemy za wspólne lata tu spędzone i że to nie jest wcale koniec, tylko po prostu kolejny etap. Także myślę, że wszyscy życzymy wam jak najlepiej. Niech wam się w nowych miejscach dobrze dzieje. Bartek jest tak rozemocjonowany, że na pewno tego nie słyszy, co ja mówię. To Ula mu potem powtórzy.
bym źle wywiązał się z zadania.
Nie, chodzi o zmian.
Tyle.
Dobra, to muszę tylko mówić, że cholera nie ma.
To Ula ci, Bartek, potem powie, co ja mówiłem w międzyczasie, ale w końcu życzyłem wam jak najlepiej w nowym miejscu. I do zobaczenia gdzieś na szlaku w takim razie. W tym punkcie chciała króciutko zabrać jeszcze głos pani Małgorzata Hełkowska-Dorna i proszę rzeczywiście o krótką informację.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, nieco ponad rok temu...
Jeśli można prosić bliżej mikrofonu, bo nic nie słychać.
Nieco ponad rok temu byłam tu u Państwa prosić o wsparcie dla akcji Fryte dla Wszystkich, dla tworzenia przewodnika po mieście dla osób niepełnosprawnych i przechodzę meldować, że jest wersja alfa. Wydaliśmy alfa dlatego, że jest jeszcze nieco ułomna, nieco jeszcze ma błędów, ale poprawiamy je i będzie wydana na pewno wersja beta. Wiem, dlatego że już taką właśnie wersję alfa otrzymał też prezydent Solarski i kontynuowaliśmy rozmowę, jak to by miało dalej wyglądać. Także bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. A tą wersję alfa przekazuję też Panu Przewodniczącemu. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję serdecznie. To czekamy w takim razie na beta, delta i gamma. Dziękuję bardzo. Nie. Dobrze. Zamykam punkt. A jeszcze tutaj informacja króciutka, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Mateusza Rozmiarka i Halinę Owsianną. I skoro nie ma innych zgłoszeń w punkcie komunikaty, to zamykam punkt komunikaty. Punkt drugi. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosił pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Jeśli mogę prosić o uruchomienie prezentacji, bo chciałem Państwu dać chwilę czasu, ale myślę, że pomocne będzie także kilka slajdów, aby lepiej zobrazować to, o czym chcę mówić. Proszę, chciałem Państwu zająć... Bardzo błędzik. Chciałem Państwu zająć chwilę czasu pokazaniem kilku inicjatyw, przedsięwzięć, które są realizowane w miastach, z którymi Poznań może się pod każdym względem porównywać, które wydaje się i u nas są potrzebne i przydatne, o których może warto czasami porozmawiać w toku różnych ideologicznych dyskusji i kwestii, które może niekoniecznie dotyczą najbardziej naszych mieszkańców. Proszę Państwa, to jest projekt realizowany w jednym z miast francuskich, 5 mostów. Dość ciekawy, bo pomysł jest taki, żeby w jednym miejscu skoncentrować wsparcie dla ludzi bezdomnych, aby nie musieli jeździć po całym mieście, aby w jednym miejscu mieli pomoc, ale w taki sposób, i to jest chyba istota, żeby nie stawiać ich przeciwko mieszkańcom, którzy tam już mieszkają, ale integrować ich z mieszkańcami okolicznymi. Pamiętacie Państwo problem miejsca dla sypialni dla bezdomnych i problemy i protesty wielu mieszkańców, którzy nie chcieli mieć bezdomnych koło siebie. Myślę, że takie podejście, które podchodzą do tego w zrozumieniu integrujmy ludzi bezdomnych z mieszkańcami miasta. Budujmy miejsce dla nich w sposób, który nie antagonizuje, ale łączy. Jak Państwa, ponieważ obok tego punktu, gdzie są różne usługi dla bezdomnych, jest także sklep, który są bezdomni dla okolicznych mieszkańców, jest restauracja, jest ogród, w który dbają bezdomni, ale służy wszystkim mieszkańcom tego obszaru. Część z Państwa była może na Zawadach, pamiętacie, jak Barka prowadzi tam bar, restaurację, z której każdy z nas mógłby skorzystać. Problem, że ona jest bardzo na obrzeżach i tam mało kto dojedzie. Ale to jest jedna z tych usług, które osoby bezdomne są w stanie realizować, pokazując, że są też mieszkańcami miasta, aczkolwiek dzisiaj bez stałego zamieszkania. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wartość 5 milionów euro, realizacja obecnie za 2 lata się skończy. Państwo, inny pomysł, mówimy dużo o budowaniu smart cities, rewolucji cyfrowej. W strategii i dotychczasowej, i być może tej nowej, mówimy dużo o problemie wiedzochłonności, niskiej wiedzochłonności naszych przedsiębiorców, niskiej innowacyjności. To jest dość ciekawy projekt, który tak naprawdę ma pomóc lepiej połączyć ludzi kreatywnych, ludzi z pomysłami, z przedsiębiorstwami, które mogą ich wiedzę wykorzystać. Za duże pieniądze buduje się nie tylko element infrastruktury wirtualnej, ale także fizycznej w bardzo potrzebnej dziedzinie. To jest akurat przykład z Bilbao. 5 milionów euro finansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Realizacja już rozpoczęta, za 2 lata koniec. Państwa, inny pomysł, my dużo mówimy o problemach młodych ludzi i dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jak dostosować to, czego nasza młodzież się uczy w szkołach, do tego, czego rynek pracy potrzebuje. To jest dość ciekawy projekt Most Bridge, realizowany w Rotterdamie. Istotą tego pomysłu jest prowadzenie młodzieży, właściwie dzieci, od 9 roku życia do wejścia na rynek pracy. Pomaganie im w odkrywaniu i rozwijaniu ich pasji zawodowych, które pozwolą im w przyszłości znaleźć ciekawą pracę i realizować siebie. Projekt bardzo rozbudowany, to jest sieć mentorów, zaangażowane uczelnie lokalne, studenci, którzy pracują z tymi dzieciakami i tą młodzieżą później. Prowadzenie przez całą ścieżkę wzrostu. Finansowanie 5 milionów euro, źródło Europejskiego Funduszu Regionalnego. Realizacja trwa obecnie. To, proszę Państwa, tylko kilka przykładów. Na komisji możemy mówić dłużej, na sesji nie czas i nie miejsce, aby przedstawiać Państwu to szerzej, ale to tylko tytułem zasygnalizowania, jakie są możliwości. Proszę Państwa, to są wszystko projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach nowej inicjatywy Wspólnoty Europejskiej. Na to przeznaczono około 370 milionów euro i ta inicjatywa realizowana jest w etapach, w transzach. Pierwszy etap, proszę Państwa, właśnie się niestety w ubiegłym roku zakończył. To było 80 milionów euro do wzięcia. Poziom dofinansowania 80%. Bardzo wysoki poziom dofinansowania. 80%, proszę Państwa. Tu aż wstyd nie skorzystać, możliwości są duże. My ostatnio mamy trochę złą pasę i mówię to ze smutkiem, starają środki unijne. Mamy problemy, że wniosek jest niekompletny, trzeba go wycofać. Mamy problemy, że wniosek jest słaby i ląduje na dalekiej miejscu rankingowej. Mamy problemy, że wniosek jest niezgodny z warunkami i odpada. Różne przyczyny, ten sam skutek, brak dofinansowania, o które się staraliśmy. W tym przypadku sytuacja jest inna. Bo ja powiem tak, nasze problemy to jest etap dalszy, ale przynajmniej się staraliśmy. Przynajmniej chcieliśmy dostać pieniądze, złożyliśmy wniosek. Proszę Państwa, nas nie ma wśród tych przykładów i nie będzie, bo byśmy w ogóle nie podjęli starania. Miasto Poznań nie wystąpiło z wnioskiem. 14 polskich miast potrafiło złożyć wniosek, miasto Poznań nie potrafiło. Ja o tym mówiłem na Komisji Rozwoju Gospodarczego wiosną, zachęcając do zainteresowania się tym programem. Dzisiaj zajmuję Państwa czas na sesji, bo mam wrażenie, że dyskusja na komisji może niezupełnie przekłada się na działania urzędu, zainteresowanie mediów, naciskie na to, żebyśmy z tych okazji, z tej możliwości korzystali. Pieniądze było dostać bardzo trudno. 18 wniosków przyjętych na prawie 400 złożonych. Tak dużo złożonych, no proszę Państwa, 5 milionów euro, 80% dofinansowania. To jest okazja. Nic dziwnego, że tak wiele miast z tej okazji korzystało. Nie było wśród nich wniosku miasta Poznania. Jest drugie rozdanie. Niestety już pula mniejsza, niektórych celów już nie ma, a więc sytuacja jest trochę trudniejsza. Była renta za pierwsze rozdanie. Mam nadzieję, że w tym rozdaniu skorzystamy i o te pieniądze wystąpimy. Mam nadzieję, że będzie dobrze przygotowany. Proszę Państwa, co jest warunkiem dobrego wniosku, który ma szansę zdobycia takich pieniędzy w tak silnej konkurencji? Przede wszystkim silne partnerstwo. Te zadania, które są realizowane, mają jedną wspólną cechę. No, oparte są o bardzo szerokie partnerstwo. Tam jest bardzo wiele podmiotów. Kiedy spojrzymy na nasze miasto, zobaczmy na te inicjatywy, które odniosły sukces i które są czymś, co rzeczywiście w Poznaniu są zauważane. Brama Poznania w pierwszych miesiącach uzyskała najwyższe nagrody internautów, choć National Geographic, ekspertów lokalnej Polskiej Agencji Turystycznej. Państwa, inicjatywa, która realizowana była w oparciu o bardzo wielu partnerów. Tworzyliśmy na tereny kościelne. Trzeba było tutaj dosłuchać medyku zgodni. Wchodziliśmy w rejon Śródki. Kwestia społeczności lokalnej, wśród restauratorów, którzy promowali Bramę Poznania, bo to było ich przedsięwzięcie. Kwestia tworzenia programu Bramy. Bardzo wielu partnerów z różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie tego pomysłu. Mamy, często mówimy pozytywnie o poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Inicjatywie, która jest wzorem dla wielu inicjatyw lokalnych turystycznych w Polsce. Ale czym jest PLOT, tak? Jak nie wielkim partnerstwem? Tworząc PLOT myśleliśmy o tym, żeby połączyć partnerów z względu administracji i biznesu. Mamy i administrację publiczną, ale mamy tam i restauratorów, i hotele, i inne instytucje. PLOT to także partnerstwo miasta Poznań i gmin sąsiednich. Kilkanaście członków z integrujących celebrację poznańską. To tak naprawdę jedno wielkie partnerstwo. Do czego zmierzam? Proszę Państwa, mamy w Urzędzie Miasta dobry wydział, który przygotowuje projekty unijne. To jest dobry wydział. Tam są dobrzy moi pracownicy. Ale są pewne dziedziny, gdzie urząd nie zastąpi prezydenta miasta. Urząd może przygotować dobrze wniosek, może rozliczyć ten wniosek, może mieć dokumentację, ale pomysł, inicjatywa, a przede wszystkim budowanie silnego partnerstwa, to są te działania, gdzie urzędnik nie zastąpi pana prezydenta miasta. Ja wiem, że to jest kwestia wyboru czasu. Czy mamy czas, który jest bardzo ograniczony, czy będziemy na przykład na danym zebraniu publicznym, czy podejmiemy rozmowy z różnymi partnerami. Wiem, że to nie jest łatwe. Ktoś mi powiedział niedawno, że to jest naiwne myślenie, bo przecież elektorat buduje się poprzez polaryzowanie ludzi, a nie budowanie partnerstwa. Bo jak będziemy ludzi konfliktować, to będziemy mieli więcej ludzi, którzy z nami zagłosują, bo głosowanie to nie jest arytmetyka za, przeciw, ale to są tylko głosy za. Więc polaryzacja nastrojów sprzyja budowaniu elektoratu. Ja się z tym nie zgadzam. Mogę powiedzieć tak, być może, w co mam wątpliwości, to jest pomysł na budowanie elektoratu, ale na pewno to nie jest pomysł na rozwój miasta. Budowanie miasta wymaga zaangażowania, umiejętności i chęci tworzenia szerokiego partnerstwa dla takich projektów i w tej roli prezydenta miasta nikt nie zastąpi. Państwo, ja bardzo bym nie chciał, żebyśmy patrzyli na to, co w którym sposób pokazałem, jako na pewną utraconą szansę. Bo można powiedzieć, było do wzięcia 5 milionów euro, Poznań nawet nie podjął starania, straciliśmy 5 milionów. Będziemy starać się w przyszłości, nowe konkursy trwające obecnie, zakładam, że teraz już wystąpimy. Jestem gotowy też wspomóc pana prezydenta w tych działaniach. A tam to już przeszło, straciliśmy. Profesor, myślę, to jest błędne myślenie. My nie straciliśmy 5 milionów. My tak naprawdę tracimy okazję do pewnych przedsięwzięć, które mogą zintegrować mieszkańców wokół pewnych działań potrzebnych w mieście. My straciliśmy pewną okazję na przygotowanie, wdrożenie nowych, innowacyjnych pomysłów, które mogą otworzyć nowe etapy rozwoju miasta. Pomysłów, które angażując wielu partnerów, pozwalają zrealizować to, co ważne w zakresie integracji mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy. Pomysłów, które nie sprowadzają się do medialnych haseł. Pomysłów, które nie polegają na tym, że chwalimy się, proszę Państwa, jaki miała przebieg dana manifestacja, czy ile wydaliśmy pieniędzy na takie czy inne działanie. Ale pomysłów, które inne miasta będą mówić jako pewny wzorze do inspiracji, z której warto czerpać, o pomysłach, które z sukcesem przygotowano i uzyskano środki w innych miastach, z którymi, jak powiedziałem, na pewno możemy się porównywać i na pewno takie działania, o których przed chwilą mówiłem, można by Państwu pokazywać z dopiskiem, to jest właśnie miasto Poznań, które zdobyło te pieniądze, rozbudowało szerokie, świetne partnerstwo i ma konkretny projekt. A więc patrzmy na te programy nie jako na pieniądze, ale jako okazję do zrobienia czegoś potrzebnego, wartościowego w mieście, co wymaga jednak pewnej inicjatywy. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. To było jedyne wystąpienie w punkcie oświadczenia, które Państwo radni zgłosili przed dzisiejszą sesją. Zamykam więc punkt trzeci. Punkt czwarty to ten, który zapowiadałem na samym początku, złożenia ślubowania przez radnych. On odbędzie się tak jak zazwyczaj, w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania albo odczytamy ją wspólnie z panami radnymi, tak może nawet będzie lepiej, A po odczytaniu każdy z panów osobno wypowie słowa ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg, bo obie te formuły są dopuszczalne. A ponieważ jest to moment szczególny, ja zapraszam panów, może tak będzie lepiej, tutaj, a wszystkich państwa proszę o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ślubuję uroczyście.
Ślubuję uroczyście.
Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie.
Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie.
Mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. W ten sposób pan Tomasz Stachowiak złożył ślubowanie i teraz pan Andrzej Rataj.
Dziękuję. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ślubowanie zostało złożone. Panowie od tej chwili obejmują mandaty radnego. Od tej chwili mogą wykonywać wszystkie prawa radnego, ale też spadają na nich wszystkie obowiązki radnych. Gratuluję serdecznie. Zapraszam do ław. Czy od strony formalnej potrzebujemy małej przerwy, czy już wszystko jest? Dobrze, dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Pan radny Tomasz Lipiński. Zgodnie z zapowiedzią chcę panom dać szansę.
Dziękuję bardzo. Sprawdzimy, czy wszystko już jest ok. Chciałbym złożyć wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o projekt skargi JW na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i proponuję, żeby to był punkt 34a.
Czyli po uchwale skargowej, która już jest, tak? To jest projekt uchwały PU 776/17. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę o ekran do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 34a, czy projekt uchwały PU 776/17 w sprawie skargowej. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada postanowiła o uzupełnieniu o punkt 34a porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 4a, czyli projektu uchwały PU 775/17 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania. Głównym powodem wywołania tego projektu jest to, że nowi panowie radni przystąpią do pracy w komisjach i pan radny Tomasz Stachowiak zgłosił chęć pracy w komisji samorządowej, komisji kultury fizycznej i turystyki i komisji rewitalizacji. I to będzie w tym projekcie uchwały. Natomiast pan radny Andrzej Rataj, bo tej informacji nie mam tutaj, proszę o zgłoszenie się. Zielonym mikrofonem. O, proszę bardzo. Tak,
dobrze, dziękuję uprzejmie. Zgłaszam chęć działania w Komisji Rewitalizacji i Komisji Polityki Przestrzennej. Pani Przewodnicząca, bezpieczeństwa, myślę intensywnie na tym. Dziękuję uprzejmie, jest to prawda.
Proszę nie wywierać presji na radnego, mandat radnego jest wolny.
Pani Przewodnicząca, słuszna wskazówka, jest to moja refleksja intensywna, ale jest problem w zakresie terminu prac tej komisji. Ja muszę inne moje obowiązki sobie tak przeorganizować. Oczywiście myślę nad tym zagadnieniem, nie chcę zajmować więcej czasu, ale będziemy na pewno w kontakcie, w porozumieniu i liczę na to, że dołączę do tej komisji. Bardzo dziękuję.
Tak jest. Zapytam, czy jeszcze państwo radni chcieliby skorzystać z tej okazji, żeby zrezygnować z pracy w którejś komisji bądź zapisać się do którejś komisji. Czy jest to? Nie widzę zgłoszeń, zatem w uchwale będą zapisane tylko takie zmiany. Mianowicie pan radny Tomasz Stachowiak zasili Komisję Samorządową Kultury Fizycznej, Turystyki i Rewitalizacji i pan radny Andrzej Rataj zasili Komisję Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 775/17 w punkcie 4 a porządku dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4a. Punkt 5. Projekt uchwały PU 772/17 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. Ten projekt uchwały został przygotowany dlatego, że rezygnację z pracy w Komisji Legislacyjnej złożył pan radny Artur Różański i w związku z tym, żeby formalnością stało się zadość, uchwała powinna być podjęta. Czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU 772/17? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Wszystkie głosy. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały PU 773/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na rok 2017. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska w imieniu komisji przedstawi ten projekt uchwały.
imieniu Komisji Rewizyjnej chciałabym prosić Państwa o przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017. Przedstawię teraz Państwu tematy, które Komisja zaplanowała do realizacji. Jest tych punktów 10. Mamy do dokończenia dwie kontrole. To jest kontrola systemu wspierania obsługi sesji Rady Miasta i systemu mobilnego pod kątem celowości wydatkowanych środków i kontrola nadzoru miasta Poznania nad budową biokompostowni. Te obie kontrole powinny się zgodnie z planem zakończyć w lutym 2017 roku. I następnie nowe kontrole, które komisja sobie zaplanowała. To będzie kontrola procedury i prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez miasto Poznań na zorganizowanie opieki żłobkowej. Kontrola wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację Familijny Poznań 4 wybranych jednostek oświatowych. Kontrola przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta Poznania. Kontrola procesu planowania, projektowania i realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji parku przy osiedlu Czecha i osiedlu Rusa w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem parku rowerowego. Kontrola zarządu dróg miejskich w Poznaniu w zakresie realizacji zadań wymagających opiniowania przez Wydział Transportu i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Poznania. Kontrola wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska. Kontrola w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dotyczących procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów. I ostatnia kontrola, kontrola w zakresie zadań wykonywanych przez miejskiego oficera rowerowego pod względem efektywności podejmowanych działań. Zaplanowane kontrole powinny skończyć się w grudniu 2017 roku. Proszę Państwa radnych o przyjęcie zaproponowanego przez Komisję planu pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu swoim, w imieniu klubu? Ja mam jedno pytanie. O co chodzi z tą makietą urbanistyczną miasta Poznania? Jaki jest powód, że aż kontrola komisji rewizyjnej? Bo
nie ma tutaj na sali akurat osób, które zgłaszały tą kontrolę. To był pan radny Jan Sulanowski. Natomiast chodzi o zaprzestanie, przynajmniej tak na komisji rewizyjnej otrzymaliśmy taką informację, zaprzestanie realizacji makiety, która była kiedyś wpisana do budżetu miasta Poznania i ustalenie przyczyn, dlaczego ona do tej pory nie została zrealizowana, dlaczego miasto zrezygnowała z realizacji tej makiety w pierwotnej wersji. Także tutaj trzeba by było zapytać wnioskodawców, natomiast nie ma ani Klaudii Strzeleckiej, ani Janka Sulanowskiego. Dziękuję.
No pytam dlatego, bo skala zagadnień tutaj proponowanych jest tak nierówna i ta wydaje się akurat drobna w porównaniu z paroma innymi rzeczami. Ale okej, okay, dobrze. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w takim razie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Punkt 7. Projekt uchwały PU 754/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bernardyńskiego w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus wraz z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panowie prezydenci. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla Placu Bernardyńskiego dotyczy samego tego placu. Ja może poczekam chwilę na prezentację. dotyczy placu Bernardyńskiego. Jest to obszar, na którym obowiązuje obecnie plan miejscowy Podgórna Plac Bernardyński, jednak jest to plan z 2005 roku i zamierzenia co do zagospodarowania placu Bernardyńskiego, rynku Bernardyńskiego zmieniły się od tamtego czasu, a miasto zamierza ten rynek remontować. W związku z tym należy zmienić zapisy planu tak, aby umożliwić realizację właśnie tych zamierzeń obecnych. Tą uchwałą o przystąpieniu proponujemy objąć wyłącznie sam plac wraz z ulicami do niego przyległymi. W studium jest to obszar zapisany jako zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna i usługowa, zabudowa śródmiejska. Oczywiście w ramach tego zapisu studium place targowe, place publiczne się mieszczą. Została wykonana analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego i analiza zgodności zamierzeń ze studium. W tej chwili targowisko wygląda w ten sposób, tak jak widać, wymaga remontu, a więc jak najbardziej plan, który umożliwi remont, jest jak najbardziej uzasadnione sporządzenie takiego nowego planu na tym obszarze. Własnościowo teren miejski w zarządzie, niewielkim fragmencie Skarb Państwa w zarządzie. Również ten projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Rady Osiedla. Tak więc proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Komisja Polityki Przestrzennej również zaopiniowała projekt pozytywnie. Głosując 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Proszę Państwa w takim razie o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 7. Punkt 8. Projekt uchwały PU 754 łamane. Przepraszam, 750 łamane na 16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce Północ, część B w Poznaniu. Bardzo proszę o przedstawienie pani dyrektor.
Projekt planu Jeżyce Północ, część B dotyczy obszaru Starych Jeżyc, obszaru przy ulicy Żeromskiego, Dąbrowskiego, Janickiego. Jest to jedna z części procedowana na podstawie uchwały o przystąpieniu do planu miejscowego Jeżyce Północ. Jest to obszar o powierzchni około 10 hektarów. Własnościowo teren bardzo różnorodny, własność prywatna, własność miasta Poznania, własności w różnych rodzajach użytkowania, zarządzania. Studium teren ten jest zapisany jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Cały plan został sporządzony zgodnie z zapisami studium. W projekcie planu, jest to właściwie plan regulacyjny, plan, w którym większość terenu jest już zagospodarowana, więc zapisy sankcjonują obecne zagospodarowanie, wprowadzając w niektórych obszarach pewne zmiany, a takie, które już dzieją się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, jak chociażby zmiana terenu przy ulicy nad Ceganką z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną lub usługową oraz zmiany wzdłuż ulicy Janickiego. Do planu zostały sporządzone prognozy, prognoza środowiskowa i prognoza skutków finansowych. Ta prognoza skutków finansowych jest ujemna na niecałe 300 tysięcy. Tutaj tymi kosztami to jest niewielki koszt wykupu, właściwie korekta przy ulicy Janickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego, koszt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Radziwiczówny oraz koszt budowy chodnika. Plan był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu, również był na sesji Rady Miasta, była uchwała o ponowieniu procedury, w skrócie o tą historię opowiem w tej chwili. Przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu zostały złożone uwagi, 10 uwag. Wszystkie uwagi zostały przyjęte, jednakże wymagało to ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga do tego projektu. Jednakże w momencie, kiedy przedstawialiśmy na Komisji Polityki Przestrzennej już projekt do uchwalenia, Rada Osiedla złożyła uwagi, radni przychylili się do tych uwag Rady Osiedla i w związku z tym na sesji została podjęta uchwała o ponowieniu procedury w niezbędnym zakresie i zmianie projektu planu. I tak ten projekt został zgodnie z wolą Rady Osiedla zmieniony. Zostały zmienione niektóre funkcje, przede wszystkim z funkcji usługowej na funkcję usług oświaty, teren po szkole przy ulicy Janickiego. Tereny usługowe wzdłuż ulicy Janickiego na tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej oraz został wyodrębniony plac u zbiegu ulicy Janickiego i Dąbrowskiego z terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej. Również została obniżona wysokość zabudowy. Tutaj na kilku wizualizacjach pokażę, jak kształtuje się w tej chwili wysokość zabudowy. Od ulicy Dąbrowskiego obniża się w stronę torów kolejowych, w stronę północną. I tak wyglądać będzie zabudowa na tym terenie zgodnie z tym projektem planu. Ten już projekt po ponowieniu procedury uzyskał akceptację Rady Osiedla Jeżyce. Był również wewnętrznie opiniowany z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w kwestii zmiany przeznaczeń terenów miejskich. Został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków i ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęła jedna uwaga do wyłożonego projektu. Uwaga drobna została uwzględniona, nie wymaga ponowienia wyłożenia do publicznego wglądu. I w związku z tym ten projekt przedstawiam Państwu radnym do uchwalenia. Nie ma żadnych nieuwzględnionych uwag, a więc nie ma listy nieuwzględnionych uwag. I proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję Panie Dyrektorze. Ja przepraszam, ale bo przeglądam też to i może ja się przesłyszałem, ale powiedziała Pani, że złożono łącznie 10 uwag.
Wszystkie zostały przyjęte w pierwszym.
Tak, ale w dokumencie czytam, że w pierwszym wyłożeniu 2 uwagi, w drugim nie było uwag i w trzecim 2, to razem jest 4.
W pierwszym wyłożeniu były 2 pisma z uwagami, w sumie 10 punktów. Tak, 2 pisma z uwagami.
W załączniku jest napisane 2 uwagi. Przepraszam, ale ja zdaję sobie sprawę, że to może wygląda na czepialstwo, ale wiem, że jak później coś się dzieje, to każde słowo jest ważne.
Te uwagi zostały uwzględnione, także nie ma listy nieuwzględnionych uwag. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Wpłynęły 2 pisma z w sumie 10 punktami.
To może w drodze autopoprawki lepiej to skorygować, to co jest w załączniku numer 2. No, okej, okay, bo żeby było jasne, nie? Tymczasem ja Państwu radnym przedstawię opinię, mianowicie Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt na ostatnim posiedzeniu i wydała opinię pozytywną, głosując 6 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie ma zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć na temat poprawki, którą zgłosiłem do tego projektu uchwały. Ona dotyczy, jeśli bym mógł prosić na tablicy o zaprezentowanie tego projektowanego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. slajdu. Slajdu z tym, jak poszczególne tereny, z oznaczeniem poszczególnych terenów. Jeszcze. O właśnie, tutaj. Dziękuję bardzo. Tak, moja poprawka dotyczy tego terenu na środku, takiego niemalże poziomego prostokąta, który jest oznaczony 2MW przez U. O co chodzi? Otóż zgodnie z projektem tej uchwały, z paragrafem 10 punkt 1 podpunkt F tiro 2, na tym terenie dopuszcza się zabudowę do 14,5 metra, do wysokości 14,5 metra z dopuszczeniem przewyższenia do 16 metrów wyłącznie dla budynków zlokalizowanych od strony ulicy Żeromskiego. Jeśli chodzi o tę drugą część, znaczy to dopuszczenie przewyższenia do 16 metrów przy Żeromskiego, nie mam co do tego uwag. Tam jest, nie wiem, czy Państwo widzicie po lewej stronie taki prostokącik zakratkowany. To jest pod adresem, budynek pod adresem Żeromskiego 20. Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale sam siebie nie słyszę.
Czy Państwo radni byliby tak uprzejmi, żeby pozwolić Panu radnemu myśl dokończyć? Bardzo proszę.
I to jest budynek zlokalizowany przy no tej takiej istotnej arterii. Rozumiem, że może mieć funkcje usługowe, tam też ta zabudowa. W związku z tym, też w związku z cechą utylitarną tej zabudowy usługową, ona może być wyższa. To już do tego nie ma uwag. Natomiast ta zabudowa...
Bardzo Państwa proszę, naprawdę, bo to rzeczywiście dla Pana radnego uwaga jest istotna. W związku z tym, jeśli mamy decydować, bo to jest zgłoszona poprawka, mamy to rozstrzygnąć w głosowaniu, więc dobrze by było, że Państwo radni poznali uzasadnienie, żeby móc roztropnie potem postanowić.
Natomiast jeśli chodzi o to 14,5 metra, to jeśli Państwo byście na przykład zobaczyli troszkę w kierunku prawego górnego rogu, jest tam teren 1 MW przez U i dla tego terenu maksymalna wysokość jest 12 metrów. I też i to odpowiada istniejącym na tym terenie 1 MW przez U budynku. Natomiast na tym terenie 2 MW przez U też istnieją w pewnej części budynki i ich wysokość też nie przekracza 12 metrów. Tutaj Pani Dyrektor przy prezentacji projektu uchwały mówiła, że jest to generalnie taki projekt legalizacyjny, tylko że właśnie ten teren 2 MW przez U, bym powiedział, że jest jednym z kluczowych, a może najważniejszym terenem, bo ten teren jest najmniej zabudowany. Właśnie te warunki, które mamy określić tym planem zagospodarowania przestrzennego, one najbardziej wpłyną na to, co się znajdzie na tym terenie 2 MW przez U. I to, że tutaj Miejska Pracownia Urbanistyczna proponuje, by na tym terenie 2 MW przez U istniała zabudowa do wysokości 14,5 metra, wynika z tego, że takie zostały wydane warunki zabudowy przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Tak naprawdę dla tego obszaru warunki, które nie są zgodne z dotychczas istniejącym najbliższym sąsiedztwem, jeśli chodzi o wysokość zabudowy, czy to były warunki z tego, co się orientuję, które były jeszcze wydane za czasów poprzedniego dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, pana Andrzeja Nowaka, także nie chciałbym, by one obciążały aktualnego dyrektora, pana Piotra Sepczaka. Natomiast jak tego typu warunki zabudowy były wydawane, czy może proszę powiedzieć, że nie tyle jak, tylko dlaczego, no to generalnie wszyscy wiemy. I w mojej ocenie nie można tym planem legalizować właśnie tego typu sytuacji. Dlatego też 14,5 metra na terenie 2 MW przez U w mojej ocenie jest niedopuszczalne. Prawidłowy byłby projekt, gdyby tam było 12 metrów, a biorąc pod uwagę, że nie możemy tego zmienić po prostu na 12 metrów, to co możemy zrobić, to wyłączyć ten teren spod tego całego planu i na tym polega ta moja poprawka, by ten teren spod tego uchwalonego planu wyłączyć. Dziękuję.
Dziękuję. Zapisałem się do głosu, żeby spróbować odpowiedzieć. Ja nie byłem na komisji, nie przysłuchiwałem się tej ewentualnej dyskusji, natomiast tak jak rozumiem Pańską poprawkę, która brzmi: spod uchwalanego planu zagospodarowania przestrzennego wyłącza się teren oznaczony na projektowanym miejskim planie zagospodarowania przestrzennego 2 MW przez U, to w praktyce oznacza to, że trzeba uchylić uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wywołać nową procedurę od samego początku w nowych granicach, bo trzeba byłoby zmienić granicę planu, bo nie da się tylko wyłączyć tego terenu, trzeba zmienić granicę planu. jeśli zmienimy granicę planu i uchwalimy dla pozostałego terenu plan zagospodarowania przestrzennego, to na tym terenie nie będzie żadnego planu, w związku z tym na mocy warunków zabudowy będzie można tam robić wtedy wszystko. I skutek, obawiam się, że nie będzie zgodny z tym, o czym pan radny pomyślał. Ja mówię to nie wchodząc w szczegół merytoryczny tego problemu 12 czy 14,5 metra, tylko jaki będzie skutek, że w związku z tym uchwalenie planu dla całego tego terenu pozostałego oddalimy przynajmniej o rok, bo tyle trwa w minimalnym wariancie procedura planistyczna, bo trzeba będzie wszystko po prostu powtórzyć. Nie wiem, czy to jest warta skórka wyprawki, mówiąc w ten sposób. Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Na Komisji Polityki Przestrzennej ten wątek był dyskutowany. Tam pan radny Boruczkowski trochę z naszą pomocą inaczej sformułował ten wniosek, gdzie bardziej pewnie, no mimo wszystko poprawnie byłoby wskazać, iż Rada stwierdza konieczność dokonania zmian w projekcie i ponowienia procedury w zakresie dotyczącym wysokości na tym terenie 2 MW przez U, i taki wniosek został na komisji poddany pod głosowanie. Nie uzyskał on akceptacji komisji. Trudno mi teraz stwierdzić, jakby w jakiej formie pan radny Boruczkowski powtórzy ten wniosek dzisiaj. Niemniej jakby chciałem tylko zaznaczyć, że komisja ten wniosek dotyczący tego terenu i tego problemu zaopiniowała negatywnie, jeśli chodzi o kolejne jakby ponawianie tej procedury. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ten plan pierwszy raz trafił w tej kadencji do nas na początku kadencji, w pierwszej połowie 2015 roku. Był dość szeroko dyskutowany, też ze względu na parametry wysokości na niektórych terenach, ale główna dyskusja wtedy dotyczyła terenu oświatowego szkoły przy Janickiego, między Janickiego a Żeromskiego, chyba 3UO jest w tej chwili oznaczony, gdzie okazało się po tutaj uważnej lekturze tego planu i przez Radę Osiedla, wówczas nowo wybraną, i przez nas jako radnych miejskich, że jest tam bardzo duże przewyższenie, bodajże do 7 kondygnacji, i na tym terenie faktycznie ono wzbudziło nasze duże wątpliwości i dlatego wtedy cofnęliśmy ten plan do ponownej procedury. Natomiast ten wątek tego terenu mieszkaniowo-usługowego, który jest położony na północ od terenu szkolnego, no nie był w żaden sposób poruszany, nie był wskazywany jako problem. Także Rada Osiedla, jakby, jak tu było widać z tej prezentacji, w tej formie ten plan zaakceptowała. Konserwator zabytków, są wydane decyzje o warunkach zabudowy. Oczywiście można byłoby długą dyskusję przeprowadzić dotyczącą tego małego kawałka, czy 14, czy 12 metrów, czy możemy sobie pozwolić na zmniejszenie parametrów intensywności w stosunku do warunków zabudowy, czy nie, bez narażania się na odszkodowania. Niemniej stwierdziliśmy, że ten plan w tej formie, jaka jest, jako komisja zasługuje na uchwalenie na dzisiejszej sesji, i o to Państwa też proszę.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Czy to jest tak, że większość koalicyjna członków komisji, no tak uznałem, natomiast oczywiście stało w tym momencie formalny głos całej komisji. Czy ja powiem tak, ta moja poprawka zmierza do ponowienia tej procedury w zakresie tego planu i tak należy ją odczytywać. Ja zwracam uwagę, że wyobrażam sobie, że gdyby Rada ją przegłosowała, to w tym momencie i tak miejska pracownia musiałaby przygotować, nie wiem, czy dzisiaj się przez te kilka godzin by jej udało, czy to na kolejną sesję, projekt uchwały, bo w tym momencie kilka zapisów z tego projektu uchwały i załącznika graficznego po prostu musiałoby zostać usuniętych, tak? Ja sobie zdaję z tego sprawę. Także na pewno nad tym punktem porządku obrad byśmy musieli zawiesić obradowanie, jego procedowanie. I do tego zmierza moja poprawka. Natomiast jedna uwaga to do pana przewodniczącego. Pan przewodniczący powiedział, że jakby tu nie było planu, no to mogły być realizowane te warunki określone decyzją o warunkach zabudowy. No tak, tylko że ten plan po prostu to powtarza, także tu nie ma różnicy, bo właśnie plan powtarza warunki zabudowy co 14,5 metra i tak naprawdę już czy będzie plan, czy go nie będzie, to pod tym względem, jak dla mnie, no ja tutaj nie dostrzegam różnicy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Ja bym tylko chciał zauważyć, że ewentualne dostosowanie planu do tej wersji, którą zaproponował pan radny Boruczkowski, to nie jest kwestia kilku godzin, tylko kilku miesięcy, bo wymaga cofnięcia, taki podział planu czy zmiana tych parametrów wymagałoby ponowienia kilku elementów tej procedury.
Ale nowa uchwała o przystąpieniu musi być.
Niekoniecznie, no można cofnąć na etap, gdzie można podzielić plan, czyli etap sporządzania projektu, ale to jest naprawdę kilka etapów do tyłu i tak naprawdę jest to no, prawie że nowa procedura, jeżeli byśmy dzielili plan już na tym momencie. Natomiast to była z kolei moja wrzutka trochę pod adresem pana prezydenta i MPU, że to ponawianie, które teraz jakby się skończyło, to trwało półtora roku, więc jakby ja jestem za tym, żeby jednak ten temat dzisiaj zakończyć, bo ten plan w tym miejscu, może to nie jest jakiś najbardziej kluczowy element całego tego kompleksu Jeżyce Północ, ale od czegoś trzeba zacząć. Ten plan ma charakter regulacyjny, chociażby zabezpiecza ten teren szkolny, gdzie to samo miasto czy niektóre miejskie jednostki złożyły wniosek, żeby tam postawić budynki usługowe kilkupiętrowe, a tak mamy pewność, że ta sylweta wysokościowa, która była przedstawiana, jest zdecydowanie bardziej harmonijna i dostosowana do tej takiej mieszanej zabudowy wielorodzinnej od strony bardziej Dąbrowskiego, spadającej intensywnością w kierunku północnym, w kierunku Sołacza. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Tak słucham tej dyskusji i zastanawiam się, czy nie ucieka nam sedno problemu. No pan radny Michał Boruczkowski jednak w swojej poprawce podniósł dość poważny i nurtujący miasto Poznań od wielu lat problem, czyli wydawania decyzji przez Wydział Urbanistyki, powiedzmy delikatnie, nie do końca zgodnych z prawem, a potem formalnego legalizowania ich. W związku z tym ja chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie od decernenta, czy rzeczywiście jest tak, że ten plan de facto ma usankcjonować wydawane co najmniej z wątpliwościami na zasadzie sąsiedztwa decyzje o warunkach zabudowy, bo to jest kluczowe. Jeżeli tak jest, to w moim przekonaniu jednak pewna zmiana podejścia, czyli odejście od tej legalizacji jest ważniejsze niż przepychanie planu, bo tak naprawdę oznacza to, że Rada po raz kolejny będzie sankcjonować wątpliwe decyzje urzędnicze tylko dlatego, że zostały wydane i pod tym pozorem, który pan przewodniczący właśnie podał i który jest zawsze używany w tych samych sytuacjach, no dobrze, nie jest dobrze, ale trzeba, bo tu inaczej będziemy znowu 6 miesięcy czekać. Mnie, szczerze mówiąc, te argumenty nigdy nie przekonywały i nigdy mnie nie przekonują. No raz, panie przewodniczący, trzeba powiedzieć takim zjawiskom stop.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo, bardzo dziękuję. Podziwiam tutaj wiedzę dogłębną pana przewodniczącego Różańskiego, który wie, że te warunki zabudowy zostały wydane niezgodne z prawem. Można domniemywać, ja nie znam konkretnej sytuacji, więc takiego zarzutu na pewno bym nie postawił. Oczywiście w trakcie weryfikacji po sesji to sprawdzimy. Natomiast w tym rejonie jest sąsiedztwo, chociażby przy ulicy Świętego Wawrzyńca. W związku z tym warunki zabudowy rządzą się trochę innymi prawami niż plany miejscowe. Staramy się przy planach miejscowych jednak, jeżeli sąsiedztwo było, zostały wydane warunki zabudowy, które nie naruszają w jakiś bardzo istotny sposób ładu przestrzennego i jest to akceptowalne, co zresztą widać po stanowisku Komisji Polityki Przestrzennej, aby takie warunki zabudowy jednak zapisywać. Ten problem nie został dostrzeżony ani przez nas w tak intensywny sposób, jak dostrzegł to pan radny Boruczkowski. Komisja zgodziła się z takim poglądem, Rada Osiedla także. W związku z tym no myślę, że stawianie takich zarzutów jest trochę mocno na wyraz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Tak to jest w sztuce prowadzenia sporów, że jak się nie ma argumentu, to się przekręca wypowiedź pytającego i polemizuje z tą przekręconą, bo to łatwiej. No panie prezydencie, ja proponuję sięgnąć do mojej wypowiedzi, jest już pewnie nagrana, zapisana w protokole, albo słuchać ze zrozumieniem. Ja zadałem pytanie, czy prawdziwe są pana zdaniem zarzuty, które postawił pan radny Boruczkowski, a nie wydawałem żadnego twierdzenia tutaj, więc uciekanie odpowiedzi, szczególnie, że jeżeli było to podnoszone na Komisji Polityki Przestrzennej, to można się było tego pytania spodziewać na sesji, a jak rozumiem, pan się tego pytania nie spodziewał, jak zwykle pan nie wie, w związku z tym przekręca pan moją wypowiedź, a potem z nią polemizuje. Dziękuję.
Nie ma więcej zgłoszeń, w związku z tym możemy przystąpić do rozstrzygania. Najpierw kwestia poprawki pana radnego Michała Boruczkowskiego, która brzmi: spod uchwalanego planu zagospodarowania przestrzennego wyłącza się teren oznaczony na projektowanym miejskim planie zagospodarowania przestrzennego 2MW/U. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem poprawki? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 10 za, 22 przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Rada poprawkę odrzuciła. Teraz, ponieważ wszystkie uwagi zgłoszone na etapach procedury zostały uwzględnione, to uwag nieuwzględnionych nie głosujemy. Możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przepraszam. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 750/16 w sprawie miejscowego planu Jeżyce Północ, część B w Poznaniu? Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 23 głosy za, 10 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Punkt 9. Projekt uchwały PU 769/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolna Wilda w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie projektu.
Projekt planu miejscowego w rejonie ulicy Dolna Wilda dotyczy obszaru w południowym klinie zieleni, konkretnie obszaru, na którym znajdują się pozostałości po stadionie Szyca. Też poczekam na prezentację. Także mówimy o tym terenie przy ulicy Dolna Wilda i ulicy Królowej Jadwigi. Jest to jeden z planów procedowanych w tej północnej części południowego klina zieleni. Obszar ograniczony ulicą Królowej Jadwigi, ulicą Dolna Wilda, ulicą Ojca Żelazka oraz po granicach własności od strony wschodniej. Koncepcja tego projektu była sporządzana dla wszystkich części tego obszaru północnego klina zieleni i jakby ze względów na trudności, różnego rodzaju konflikty, które się pojawiały, został ten obszar jest procedowany w kilku planach miejscowych, w kilku projektach i to jest pierwszy projekt z tego obszaru, który państwu przedstawiamy. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium, a w studium teren ten zapisany jest w północnej części jako zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna lub usługowa o specjalnych warunkach zabudowy. W większości obszaru jako teren usług sportu i rekreacji w zieleni. Wzdłuż ulicy Dolna Wilda teren jako zieleń urządzona. Oraz w ramach tego obszaru są drogi klasy głównej oraz klasy zbiorczej. Tak jak mówiłam, projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. Sytuacja własnościowa na tym obszarze jest różnorodna. Są działki prywatne, są również działki miasta Poznania o różnym zarządzaniu, zarządzie lub w wieczystym użytkowaniu. i taką istotną działką, o którą tutaj bardzo wiele dyskusji się toczyło i analiz, jest działka właśnie po stadionie Szyca, działka, która jest własnością miasta Poznania, jednak w wieczystym użytkowaniu. I na ten obszar, który tutaj Państwo widzą, a więc obszar 12 hektarów, została wydana przez SKO decyzja o warunkach zabudowy, jednak decyzja ta nie może być realizowana, ponieważ toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie. W tej chwili jest na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Tak inwestor, wieczysty użytkownik chciałby zagospodarować ten teren zabudową mieszkaniową wielorodzinną, a więc niezgodnie ze studium. Rozpatrywaliśmy możliwości zagospodarowania tego obszaru zgodnie ze studium i są trzy możliwości, były trzy możliwości zapisów, a więc zapisanie tego obszaru jako teren wyłączony z zabudowy, teren zieleni urządzony, jednakże wtedy wystąpiłyby koszty bądź wykupu, bądź bardzo wysokie, wysokie średnie prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń oraz możliwości zgodne ze zapisów pod sport i rekreację, zgodnie ze studium, gdzie jest możliwość zabudowy obiektem w 30%, a także możliwość pozostawienia dotychczasowego zagospodarowania, a więc możliwość pozostawienia stadionu na tym terenie, gdzie zabudowa wtedy tego obszaru sportu i rekreacji jest ponad 90%. I został wybrany poprzez w trakcie dyskusji jednostek miejskich w kontekście wszystkich jakby aspektów zagospodarowania tego terenu, również finansowych, taki wariant, że w projekcie planu zapisane jest przeznaczenie usług sportu i rekreacji, gdzie jest możliwość budowy obiektu bądź obiektów sportowo-rekreacyjnych o powierzchni maksymalnie 30% zabudowy terenu i minimalnie 40% zieleni na tym terenie, ale również jest dopuszczenie zachowania stadionu, gdzie wtedy ten procent zabudowy jest maksymalnie 91%, a więc tylko 5% powierzchni zieleni. Zgodnie z tymi zapisami oczywiście może powstać również na tym terenie park, ponieważ nie ma obowiązku zabudowy tego terenu. Zostały sporządzone prognozy, prognoza środowiskowa i prognoza finansowa. Prognoza finansowa opiewa na minus 21 milionów, ale są to przede wszystkim koszty realizacji. Realizacji kanalizacji deszczowej, realizacji dróg. Natomiast te koszty bezpośrednio związane z wykupami nie są takie wysokie. I jest wykup pod drogi publiczne na poziomie 530 tysięcy i wykup terenów pod zieleń na poziomie 925 tysięcy złotych. Co zawiera się w tym projekcie planu? Jeszcze nie poinformowałam Państwa radnych. Generalnie od północy teren, na którym zrealizowana jest zabudowa wielorodzinna, został zapisany jako teren zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowa usługowa przy ulicy Królowej Jadwigi również już zrealizowana. Teren usług, na którym obecnie znajduje się parking, zresztą również na tym terenie dopuszczony jest parking, to jest działka miejska. Teren mieszkalnictwo wielorodzinne lub usługi przy ulicy Królowej Jadwigi, teren sportu i rekreacji na terenie stadionu, teren sportu i rekreacji w południowej części, również tam, gdzie już właściwie takie obiekty się znajdują. Wzdłuż ulicy Dolna Wilda teren zieleni urządzonej i wokół stadionu również teren zieleni urządzonej oraz, tak jak mówiłam, ulice Klasy Głównej i Zbiorczej oraz ulice wewnętrzne. Projekt przeszedł całą procedurę, uzyskał niezbędne uzgodnienia, opinie oraz był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęło do wyłożenia kilka uwag i omówię teraz te uwagi, ponieważ nie wszystkie uwagi zostały przyjęte przez prezydenta, które zostały przez prezydenta nie przyjęte, przedstawię teraz Państwu radnym. Uwaga Rady Osiedla Wilda dotyczy drogi oznaczonej symbolem 2KDW i Rada Osiedla neguje tą drogę. Uważa, że nie powinna być w tym miejscu wyznaczona, że powinna być wyznaczona już poza granicami tego planu po stronie wschodniej, ponieważ tam jest wyjeżdżony dojazd po działce miejskiej do lodowiska. Ta droga wewnętrzna została wyznaczona z różnych powodów. Ze względu na układ przestrzenny, układ osiowy, który po osi bądź stadionu, bądź przyszłej hali prowadzi drogi, aleje, dojścia do jazdy. Także ze względu na obsługę terenów po południowej stronie stadionu, a również w przypadku, kiedy funkcjonowałby tam stadion, bądź powstałaby hala sportowo-rekreacyjna czy widowiskowa, ze względu na ewakuację użytkowników, uczestników wydarzeń w tym obiekcie, taka droga wewnętrzna jest konieczna. Nie wyklucza to oczywiście powstania, kontynuowania dojścia, dojazdu do obiektów sportowych zgodnie z wyznaczoną, wyjeżdżoną dzisiaj trasą w tym planie sąsiednim. Kolejna uwaga osoby fizycznej dotyczy prywatnej działki, która jest w projekcie planu zlokalizowana na terenie, który częściowo jest przeznaczony pod poszerzenie ulicy Dolna Wilda, a częściowo pod teren zieleni urządzonej. Właściciel tej działki składający tą uwagę chciałby wybudować tutaj halę sportową lub zadaszony kort tenisowy, jednakże niezbędne jest poszerzenie ulicy Dolna Wilda na tym odcinku ze względu na program, który tam miałby się znaleźć. Mówimy tutaj o chodnikach odpowiedniej szerokości, ścieżce rowerowej czy poszerzeniu jezdni, a pozostała część jest konsekwentnie już prowadzonym takim ciągiem zieleni z pieszą aleją. Dlatego ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga dotyczy terenu 1U, gdzie firma Brookgate złożyła uwagę, aby dopisać do zakazu dla lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. I tu jest podany wyjątek wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu, aby jeszcze dopisać do inwestycji budynków biurowo-garażowych, usługowych z garażami podziemnymi o powierzchni hali garażowej powyżej 12 000 m2. To jest zrealizowany obiekt, więc ustalenia nie dotyczą zrealizowanych obiektów, natomiast w projekcie planów jest zapisany normatyw parkingowy minimalny wymagany na tym terenie, który jest niezbędny do realizowania zabudowy usługowej, a więc jest to jedna z tych inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu. I kolejna uwaga, już ostatnia, dotyczy uelastycznienia zapisów dotyczących ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych. Przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie zapisy dotyczące właśnie tych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych lub rowerowych. One są naszym zdaniem bardzo elastyczne, ponieważ jest wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy w terenie zieleni. Jest możliwość dopuszczenia realizacji takiego ciągu bądź pasa rowerowego w ulicy Dolna Wilda oraz jest dopuszczenie realizacji takich ciągów na całym właściwie obszarze. W związku z tym nie widzimy już potrzeby jeszcze większego uelastycznienia, wręcz nie widzimy takiej możliwości. Na podstawie tego projektu planu może powstać na tym terenie, tak jak już wcześniej wspomniałam, hala widowiskowa, ale oczywiście może powstać kilka mniejszych obiektów, bądź ten teren może pozostać niezabudowany. Również południowa część może zostać zabudowana i część północna wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi na miejscu multikina może powstać zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna lub usługowa. Tak wyglądałby wtedy widok w ulicy Królowej Jadwigi z zabudową wyższą niż multikino. I tak na przykład to jest wpisana Ergo Arena. Ergo Arena w ten obszar. Takie są wielkości tego terenu. Kilka wizualizacji. I proszę Państwa radnych o takie samo rozstrzygnięcie uwag, jak rozstrzygnął prezydent miasta i przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Pan radny Wojciech Kręgleski, bardzo proszę.
Ja bym chciał zadać panu prezydentowi pytanie. Ono jest związane z przebiegiem Komisji Polityki Przestrzennej. Głosowałem za przyjęciem tego projektu planu miejscowego. Natomiast debata nad tym punktem odbywała się przed punktem, w którym były omawiane sytuacje związane z realizacją roszczeń ze strony właścicieli gruntów w wyniku postępowań sądowych jako skutek uchwalenia planów miejscowych. I chciałbym zadać pytanie dotyczące oceny ryzyka związanego z podjęciem tego planu. Przekazu, który otrzymaliśmy odnośnie przebiegu rozpraw dotyczących roszczeń zainteresowanych, wynika, że sądy bardzo liberalnie podchodzą do tych roszczeń i wydawałoby się, że z natury wygranych spraw wychodziliśmy przegrani, że musieliśmy zapłacić pieniądze choćby z tytułu tego, że sąd powoływał się na potencjał gruntu, gdzie ten grunt nie był związany z żadną decyzją administracyjną, a wyłącznie sąd podejmował decyzję na podstawie oceny sąsiedztwa. I chciałbym tak ze względów pragmatycznych zapytać, bo otóż w tej chwili sprawa jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w kasacji. I dopóki nie zapadnie w tej sprawie wyrok, miasto Poznań jako takie nie musi podejmować żadnej decyzji, dlatego że już wydało decyzję odmawiającą warunków zabudowy. I jakby to jest z ostrożności procesowej. Gdybyśmy przyjęli, że wygrywamy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawa jest czysta, mamy plan miejscowy, w tym momencie jakby sprawa jest całkowicie jasna. Ale proszę sobie zwrócić uwagę na sytuację, gdyby jednak Naczelny Sąd Administracyjny postanowił inaczej. Wówczas nasza sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana niż w sytuacji, kiedy tego planu miejscowego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy planu miejscowego nie ma, a my mamy go gotowy do uchwalenia, to natychmiast po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego możemy uchwalić ten plan i sprawa jest wyjaśniona. W sytuacji, kiedy sąd administracyjny orzecze na naszą niekorzyść, mamy sytuację dwojaką. Mogę? Otóż w tym momencie użytkownik wieczysty gruntu może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym i wówczas miasto Poznań nie ma żadnej możliwości ruchu poza uczestniczeniem w procesie jako strona i zdanie się na decyzję i na wyrok sądu. Natomiast w sytuacji, kiedy tego planu nie ma, mamy jeszcze jedną drogę do realizacji, drogę negocjacyjną, bo wówczas nie ma, ten teren nie jest objęty planem miejscowym i wówczas miasto Poznań jako ewentualny partner w rozstrzyganiu tego sporu ma więcej możliwości, więcej dróg, które może skorzystać przy rozwiązaniu problemu. I czy to było rozpatrywane? I chciałbym tutaj usłyszeć jednoznaczną ocenę ze strony prawników, żebyśmy czasami nie ponieśli kosztów związanych jakby z niefrasobliwością podjęcia decyzji dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, dwa słowa z mojej strony i potem o rozwinięcie poproszę pana dyrektora Gusa. Szanowny panie radny, szanowni państwo, no na pewno nie możemy mówić o niefrasobliwości. Ja tutaj z tego punktu, z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować decernatowi prezydenta Wiśniewskiego, także dyrektorowi Gusowi, który jest tutaj na miejscu na sali. Jako służby miejskie przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe analizy dotyczące stanu prawnego i możliwych zapisów planu miejscowego. Przypomnę, że początkowo realizowaliśmy postulat społeczny w zakresie możliwości lokalizacji w tym miejscu tylko i wyłącznie parku lub odbudowy korony Stadionu Szyca. W tej chwili w zapisach tego planu pojawiła się także możliwość budowy hali sportowej i wydaje się, że tutaj kluczowym elementem do podjęcia decyzji pozytywnej jest kwestia użytkowania wieczystego dla tego terenu i ewentualnych roszczeń wynikających z potencjału. Panie dyrektorze, bardzo proszę o rozwinięcie tej wypowiedzi. Dziękuję.
Panie prezydencie, państwo, szanowni radni, ten temat był przedmiotem wielomiesięcznej analizy zarówno Biura Prawnego Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który reprezentuje też na każdym etapie przygotowania planu były tutaj na dużą skalę zakrojone konsultacje. Też jako prawnik chciałem się wypowiedzieć tutaj na pytanie pana radnego. Mamy przekonanie, że projekt planu w obecnym kształcie, czyli zachowujący funkcję usług sportu, jest najbardziej optymalny i najbardziej bezpieczny pod względem ewentualnych roszczeń. Tytułem przypomnienia, żeby wywieźć roszczenie z artykułu 36 ustawy o planowaniu przestrzennym, trzeba wskazać albo na ograniczenie przeznaczenia nieruchomości, albo na ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości. W tej sprawie bardzo istotne jest, że tytuł prawny do tej nieruchomości posiada użytkownik wieczysty, który ma bardzo ograniczone prawa w tym zakresie, a te prawa wynikają z istoty prawa użytkowania wieczystego, z celu określonego w umowie i tym podobne. Tak więc oceniamy, że jeżeli w projekcie planu i w uchwalonym planie będzie zachowana funkcja rekreacyjno-sportowa, to nie ma żadnego przełożenia pomiędzy toczącym się postępowaniem o warunki zabudowy, a ewentualnymi roszczeniami użytkownika wieczystego. Ewentualne rozstrzygnięcia w tym zakresie, czy wręcz przepisanie tych warunków na rzecz użytkownika, wiadomo, że z chwilą uchwalenia planu to już nie będzie miało żadnej doniosłości, one by wręcz wzmacniały argumenty miasta, że użytkownik wieczysty nie realizuje swojego celu i wtedy ewentualnie moglibyśmy określone kroki prawne w tym zakresie ponieść. Tak więc wypowiadając się w imieniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Biura Prawnego Urzędu Miasta, oceniamy, że projekt planu w obecnym kształcie konsultowany wcześniej jest bezpieczny i neutralny pod względem ewentualnych roszczeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że faktycznie te obawy nam towarzyszyły od samego początku uchwalania czy pracy nad tym planem. Natomiast między innymi z tego powodu propozycja, o której to my jako radni zresztą mówiliśmy, czyli to, żeby na tym terenie zapisać usługi sportu i rekreacji zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem i dotychczasowym, może niezbyt intensywnym, ale jednak użytkowaniem tego terenu, zamiast tego, co było w wersji pokazanej na którychś tam konsultacjach społecznych, czyli takiego typowego obszaru parkowego, typowego obszaru zieleni, gdzie faktycznie można byłoby zastanawiać się nad tym, czy taki plan by nie ograniczał, czy w jakiś sposób nie blokował użytkownikowi wieczystemu możliwości korzystania zgodnie z jego tytułem prawnym. To, co było pokazywane i na komisji i dzisiaj, czyli ta trojakość możliwości zagospodarowania na podstawie tych zapisów, z jednej strony możliwość odtworzenia tak naprawdę stadionu 1:1, jeśli chodzi o powierzchnię zabudowy, oczywiście w znacznie nowocześniejszej formie, czyli no przepraszam bardzo, ale użytkownik wieczysty kupił stadion i może nadal nie tylko użytkować ten stadion, ale odbudować go i zmodernizować w takiej formie, czy na takiej powierzchni, jaka ona była pierwotnie. może ten teren użytkować nadal z tytułem sportowo-rekreacyjnym, ale zabudować go i to na całkiem niezłej powierzchni 30%, która no procentowo jest nieduża, ale przy dużej skali terenu daje dosyć dużą powierzchnię zabudowy, zbudować tam jakiś obiekt sportowo-rekreacyjny, niekoniecznie nawet zresztą o charakterze typowo publicznym. No i wreszcie oczywiście jest też możliwość, żeby na podstawie tego samego zapisu planu miasto, jeżeli by w jakiś sposób wygasiło to użytkowanie wieczyste, czy je nabyło, czy w inny sposób ono zostałoby rozwiązane, czy w formie zamiany, ma prawo urządzić tam tak naprawdę także teren zielony, park, bo też ten zapis to umożliwia. Czyli tak naprawdę jest to, uważam, optymalna forma zapisu, która z jednej strony bardzo nas chroni przed roszczeniami, bo jeżeli użytkownik wieczysty nadal chciałby ten teren posiadać, nie będzie miał tutaj żadnego ograniczenia w stosunku do tego, co miał do tej pory. Natomiast w przypadku, jeżeli miasto by w jakiś sposób no, nabyło pełnię praw do tego terenu, też ma dość dużą elastyczność i swobodę w ostatecznym zagospodarowaniu. Pod tym względem ten plan, ostateczna jego wersja jest znacznie, znacznie lepsza i bezpieczniejsza niż ta, która była rok czy nawet dwa lata temu prezentowana, gdzie te zapisy zbyt restrykcyjne mogły być z jednej strony niebezpieczne pod względem roszczeń, z drugiej strony blokowały także ręce miastu, jeżeli ono by kiedyś, na co mam nadzieję, ten teren w pełni odzyskało.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się upewnić, bo z rozmów Państwa wypowiedzi wynika, że tak jest, ale chcę się upewnić odnośnie zagadnienia, jaki cel został zapisany w dokumencie kreującym użytkowanie wieczyste, czy to była decyzja, czy umowa i jaki tam jest cel zapisany. Bo to powinno być rozstrzygające dla nas, dla naszych rozważań i czy Państwo mają może ten dokument jakoś przy sobie, żeby mi zacytować ten fragment z dokumentu kreującego, czyli powodującego powstanie użytkowania wieczystego na tym terenie.
Dziękuję. Pan radny. Czy możliwa jest od razu odpowiedź?
Jest możliwa, ale połowicznie, czyli bez okazania panu radnemu tak. Dokumentu źródłowego.
Zaufamy pamięci pana dyrektora.
Umowa konstytuująca prawo użytkowania wieczystego na podstawie decyzji, ona definiuje jako cel rekreacyjno-sportowy, natomiast nie wprost, nie jest wprost napisane rekreacyjno-sportowy, natomiast szereg zapisów z tej umowy, odwołanie do obowiązującego miejscowego planu ogólnego w czasie jej ustanawiania wskazuje na ten cel. I szereg opinii prawnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych to potwierdza. Czyli w umowie jest, że użytkownik wieczysty może realizować zadania wynikające z miejscowego planu ogólnego, jest dokładnie on zacytowany i z niego wynikały te funkcje, też pośrednio inne zapisy w umowie. Natomiast to były lata 90. i wprost to nie zostało zapisane. Natomiast na bazie analizy całego dokumentu z pełną odpowiedzialnością potwierdzam, że tak został określony ten cel w umowie. Co jest i tak dobrze, bo wiele decyzji i umów z tamtych czasów nie zawierało w ogóle żadnego zapisu i wtedy pozostaje nam tylko już tutaj sfera domysłów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja mam najpierw pytanie do pana dyrektora Guza. Jak długo musimy czekać na decyzję NSA? Czy mniej więcej mamy w tej chwili określony czas, kiedy należy się spodziewać wyroku?
Może ja odpowiem na to pytanie. Nie jest jeszcze wyznaczony termin, także zupełnie trudno określić, w jakim terminie się odbędzie.
Ja sprecyzuję moje wątpliwości, bo proszę zwrócić uwagę na jedno, że tak naprawdę inwestor nie może nic zrobić z tym gruntem do czasu decyzji NSA, dlatego że na dzień dzisiejszy obowiązuje decyzja o uchyleniu warunków zabudowy i tak naprawdę żadnych legalnych działań inwestor w tym zakresie podjąć nie może. Więc nie rozumiem, dlaczego wyprzedzać moment uchwalania planu, zanim się wypowie w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny. Pan dyrektor ocenia ryzyko bardzo nisko. Ja do ostatniej Komisji Polityki Przestrzennej też byłem przekonany, że funkcjonujemy w innej rzeczywistości prawnej. Okazuje się, że sądy podejmują decyzje, które jeszcze parę miesięcy temu nie przyszłyby nam do głowy, że można w taki sposób sprawę postawić i zadecydować. Więc być może się okaże, życie jest bogate, być może się okaże, że następne decyzje sądu przekroczą naszą wyobraźnię ponownie. I co wówczas? Wówczas zamykamy sobie pewne przestrzenie, które już są w tym momencie uchwalenia planu są dla nas całkowicie niedostępne. Zamykają, bo wówczas tylko jesteśmy z nami znowu na decyzję sądu określającą, czy nasze ewentualne działania zmierzające do wypowiedzenia wieczystego użytkowania będą skuteczne, czy nie. Ja jestem przedsiębiorcą i zawsze chcę mieć dwie, trzy możliwości ruchu, zanim podejmę decyzję, żeby zawsze oprócz wariantu A był istniał jeszcze wariant B i wariant C, żeby minimalizować ewentualnie ryzyko podejmowania przez nas decyzji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj? Nie? Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski?
Dziękuję panie przewodniczący. Tak troszkę odpowiadając naszemu nowemu radnemu panu Andrzejowi Ratajowi, któremu gratuluję serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że akurat ta sprawa była też przedmiotem prac komisji rewizyjnej i akurat kwestie własnościowe zostały bardzo dokładnie opisane. Proszę państwa, stadion Szyca został przekazany przez zakłady Hipolita Cegielskiego za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego klubowi sportowemu Warta, gdzie w akcie notarialnym i w załączonym do niego dokumencie było wyraźnie powiedziane, jaki jest cel, na jaki cel ten stadion, ten grunt zostaje przeznaczony. To jest cel rekreacyjno-sportowy i to jest, proszę państwa, fundament. W kolejnych dokumentach też ta informacja się powtarzała, wszyscy byli przekonani, jaki jest cel, zatem no, trudno tutaj mówić o jakiejś niewiedzy też tego inwestora. On po prostu podjął ryzyko, kupując ten obiekt i myśląc, że będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę najpierw obiektów handlowych, co było sprzeczne, proszę państwa, zarówno ze studium, jak i z tą pierwotną umową, a później chciał wybudować. Do tej pory chcę wybudować też budynki mieszkalne, co nadal jest sprzeczne ze studium. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję. Wracając do tej kwestii, czy warto czekać na rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, no ja się obawiam, że to możemy tego planu nie uchwalić nie tylko w tej, ale i w kolejnej kadencji, bo proszę pamiętać, że Naczelny Sąd Administracyjny generalnie jakby działa kasacyjnie, czyli NSA może skasować wyrok WSA, akurat wyrok dla nas korzystny. Jeszcze raz się tym wtedy zajmie WSA, jeżeli by wydał z kolei wyrok niekorzystny, można powiedzieć by dla miasta, czyli podtrzymujący tą kuriozalną decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, no to wtedy mam nadzieję, że te organizacje społeczne, które biorą udział w tym postępowaniu, bo jak wiemy miasto bezpośrednio w postępowaniu tym sądowo-administracyjnym brać udziału nie może, to zakładam, że one by się z kolei też od tego odwołały. Znowu pewnie byśmy czekali na kolejną rozprawę. No to może potrwać jeszcze długich kilka lat, a jednoznaczne przesądzenie o tym, jakie ma być przeznaczenie tego terenu, myślę, że jednak mimo wszystko nadaje jakąś nową dynamikę tym wydarzeniom, które tu się mogą dziać i liczę, że to sprawi, że że ten problem będzie rozwiązany szybciej, niż gdybyśmy no, czekali czasami bardzo długo na to rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, które i tak jakby no, sprawy jednoznacznie nie przesądzi, bo to jest postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy, a to nie jest, przypominam jeszcze, przecież to właściwe postępowanie odszkodowawcze w trybie artykułu 36, które mogłoby być wszczęte dopiero po uchwaleniu planu, więc tak naprawdę to, czy odszkodowanie jakiekolwiek można brać pod uwagę, czy nie, no będziemy tak naprawdę wiedzieli dopiero po tym, jak prawomocnie zostanie zakończone to właściwe cywilne postępowanie po uchwaleniu planu, a to może jeszcze trwać długie, długie lata. Te wszystkie argumenty, które były już dzisiaj przytaczane, ta nietypowa sytuacja, tu bym nie brał dokładnie analogii z innych postępowań, w których miasto faktycznie przegrywało, czasami bardziej słusznie, czasami zdecydowanie mniej. Tu jest jednak sytuacja zupełnie inna, takiego precedensu z tego typu uwarunkowaniami jeszcze do tej pory nie mieliśmy. Znacznie bardziej wydaje się to bezpieczne, szczególnie przy tym zapisie o funkcji sportowo-rekreacyjnej i przy tych zapisach w części jeszcze tekstowej, które no, literalnie wskazują, że to użytkowanie aktualne jest nadal dopuszczone. Tu odpada ta podstawowa przyczyna, dla której można skarżyć plan jako taki, który doprowadził do spadku wartości, czy do uniemożliwienia korzystania z tej nieruchomości. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski.
Raz, dwa, witam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym potwierdzić tutaj to, o czym mówił Pan Radny Łukasz Mikuła. Rzeczywiście w toku prac nad planem miejscowym, tutaj w szczególności z Panem Przewodniczącym Łukaszem Mikułą, myśmy rzeczywiście analizowali te propozycje właśnie wpisania w projekt planu miejscowego z strony też takiej nieruchomościowej i potencjalnych roszczeń tej funkcji kubatury sportowo-rekreacyjnej i uznaliśmy, że właśnie te zapisy, o których mówił Pan Radny Łukasz Mikuła, są dla miasta też korzystne i ograniczają te ryzyka, o których tutaj była mowa. Także tutaj chciałem to podkreślić, żeby to też wybrzmiało. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan dyrektor jeszcze, zdaje się, zgłaszał się. Dobrze, pan dyrektor, potem pan radny.
Jeszcze bardzo krótko chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę i może trochę wątpliwości pana radnego Kręgierskiego bym rozwiał. W sytuacji, gdy mówilibyśmy o właścicielu nieruchomości, wszelkie działania administracyjno-prawne, szczególnie przy aktualnym orzecznictwie, na pewno powinny nas wszystkich uwrażliwiać i to się dzieje, rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadają. Natomiast z chwilą, gdy mówimy o użytkowniku wieczystym, to tak naprawdę, to już tak powiem może najbardziej dosadnie, losy tego postępowania, warunki zabudowy, one nie mają żadnego związku z Państwa dzisiejszym procedowaniem i też ze statusem użytkownika wieczystego. One w żaden sposób nie kształtują relacji użytkownika z właścicielem nieruchomości. Ani nie wzmacniają, ani nie osłabiają. Nadal ma obowiązki wynikające z prawa użytkowania wieczystego związane z celem rekreacyjno-sportowym i dlatego w tym kontekście Państwa decyzje dzisiaj są bezpieczne, też to, o czym pan prezydent Wiśniewski wspominał, czyli minimalizowanie ryzyk, czyli maksymalne dostosowanie treści projektu planu do treści wynikających z prawa użytkownika wieczystego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado.
Jeszcze raz proszę włączyć mikrofon panu radnemu. Może od tego pukania właśnie.
Jak się odezwę, to...
Ja naprawdę nic nie robię. No, włączymy.
Dziękuję bardzo.
Działa.
Szanowni Państwo, jak wiemy, ustawodawca władztwo planistyczne przekazał gminie, a...
Może ten sąsiedni, przepraszam. O.
Halo, raz. Jak wiemy, Szanowni Państwo, władztwo planistyczne otrzymała gmina, a w gminie organ uchwałodawczy, czyli Rada Miasta Poznania. Nie widzę tutaj powodów, aby gmina miała obawiać się korzystania ze swojego uprawnienia, chociażby dlatego, że plan miejscowy na tym obszarze proponuje to, co tam zawsze było, czyli sport i rekreacje. To nie jest tak, że były tam zaplanowane zawsze wieżowce i teraz Rada Miasta Poznania nagle chciałaby tam zaprojektować zupełnie coś innego, w związku z czym gmina konsekwentnie realizuje swoją politykę planistyczną w tym obszarze, nie zmienia tej polityki, a w związku z czym w mojej ocenie i praktyce nie ma takiej możliwości, żeby wystąpiło tutaj narażenie gminy na ewentualne odszkodowania wypłacane właścicielowi takiej czy innej nieruchomości, bo trzeba odróżnić władztwo planistyczne od właściciela, tak? Właściciel może chcieć realizować różnego typu funkcje na obszarze, którego jest właścicielem, ale to nie jemu ustawodawca dał takie uprawnienie do decydowania kierunkowo, co na danym obszarze powinno się znajdować. Jeszcze raz przypominam, ustawodawca takie uprawnienie przekazał gminie, a w związku z powyższym jakby obawy pana radnego Kręglewskiego wydają się w tym przypadku być no może nie do końca uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. W sferze prawa administracyjnego mam wyjaśnione, to dla mnie w sferze prawa cywilnego jest jasne, że skoro umowa wskazuje, że jest to na cele rekreacyjne jako wiodące, to powinno to być też ta metanorma w tym zakresie, ale mam pytanie uprzejme bardziej do Wydziału Urbanistyki, myślę, Architektury niż do WGN. Mianowicie, czy przy wydawaniu, zakładając, że decyzja o warunkach zabudowy byłaby utrzymana w kształcie ten, który jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, to czy przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki rozważa, analizuje tytuł prawny do gruntu w postaci użytkowania czystego? Ja tego nie wiem, bo nie jestem administratywistą, nie znam się na tym, a zatem prosiłbym o wskazówkę, czy wydając później po warunkach zabudowy decyzję pozwolenia na budowę, czy jest zwracana uwaga na to, na jaki cel jest przeznaczana nieruchomość w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste?
Można mówić.
Katarzyna Podlewska, Wydział Urbanistyki i Architektury. Każdorazowo przy rozpatrywaniu wniosku pozwolenie na budowę analizujemy oświadczenie, które składa inwestor i... Nie, te kwestie nie są analizowane.
Dziękuję bardzo. Za chwilę przystąpimy do rozstrzygania. Chciałem jednak jeszcze przedtem powiedzieć trzy zdania. Po pierwsze, jak widać, dyskusja cała nie dotyczyła sposobu zadysponowania tym terenem, bo wydaje się, że on specjalnej kontrowersji w Radzie nie wzbudził, jakby patrząc na konsekwencje również wcześniejszych dyskusji. Natomiast dyskusja toczyła się wokół ewentualnych ryzyk, które wiążą się z późniejszymi kosztami finansowymi tej decyzji. I o ile myślę, że powinniśmy być świadomi, że tak jak każda decyzja planistyczna, również ta jest obciążona ryzykiem, że trzeba będzie za nią zapłacić, jeśli takie będą wyroki sądowe. O tyle z drugiej strony wydaje się, że ryzyka zostały zminimalizowane również sposobami zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego, ale z drugiej strony nie można też powiedzieć, że tych ryzyk kompletnie nie ma, bo one są tak długo, dopóki postępowanie się nie zakończy, również to postępowanie przed sądem. Niezależnie od tego, jakbyśmy wspaniały plan nie uchwalili, ponieważ to nie podlega później już procedurze planowania przestrzennego, tylko normalnego rozstrzygnięcia sądowego. I jak wiemy, te rozstrzygnięcia bywają bardzo różne. I przysłuchując się również dyskusjom wcześniejszym i wypowiedziom pana prezydenta, rozumiem, że w pełni świadom tych ryzyk, pan prezydent również rekomenduje Radzie projekt w takim kształcie do uchwalenia. I myślę, że to też jest jakiś element tej dyskusji, że nie unikamy stwierdzenia, że ryzyka są, ale mimo, że one są, uważamy, że należy ten plan podjąć, ponieważ zostały podjęte działania, które te ryzyka jednak minimalizują. Tak rozumiem i tą dzisiejszą dyskusję, i wcześniejsze wypowiedzi pana prezydenta w dużej skrócie. Pan Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
To znaczy rzeczywiście to padło bardzo wyraźnie, że starano się ryzyka zminimalizować. Pytanie, które zadajemy sobie, przynajmniej w części radnych, jest troszeczkę takie. Czy przyjęcie tego planu, tej uchwały dzisiaj i nieprzyjęcie, gdzie mamy większe ryzyka? Ja rozumiem, że przyjęcie tego planu jasno potwierdza naszą wolę, która jest oczywista. Trzeba by wyjątkowo złej woli, żeby ktoś zarzucił części radnych, że są za innym wykorzystaniem tego terenu. Tu miasto, niezależnie od politycznych frakcji, jest bardzo konsekwentne. Także nie ma dyskusji co do zmiany przeznaczenia. Natomiast jest pytanie, czy akceptując informację, że starają się ryzyka zminimalizować, czy jednak nieprzyjęcie tego planu będzie generowało większe ryzyka niż przyjęcie. Zakładają, że one będą i tak są zminimalizowane. Bo jeśli ja rozważam wstrzymanie się od głosu, to tylko w tym kontekście staram się po prostu nad tym, czy ewentualne ryzyka dla miasta, kiedy tego uchwały dzisiaj nie przyjmiemy, będą większe czy mniejsze. Jeśli przyjmiemy, wiemy, że ryzyka będą według pana prezydenta niewielkie, bo je zminimalizowano. Zgadzamy się, że będą. Jeśli nie przyjmiemy, to jakie państwo ryzyka widzicie? Bo z punktu widzenia osób, które mają możliwości, one mówią tak, jak nie przyjmiemy, to pewne sytuacje dla nas ryzykowne w ogóle nie wystąpią. Oczywiście nie będzie poważnego sygnału dla mieszkańców. Moje pytanie jest takie, jakie państwo ryzyka widzicie w momencie, kiedy my tego uchwały dzisiaj nie przyjmiemy? Dziękuję.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest w ogóle historyczny moment w dziejach Poznania i pracy i Rady Miasta Poznania i prezydenta. Tak jak pan radny Kajzer powiedział, pokazuje konsekwentną politykę przestrzenną, jeżeli chodzi o ochronę klinów zieleni, która być może w pewnych obszarach została w którychś momentach zachwiana. Natomiast jest to realizacja zapisów studium z roku 2014. W mojej ocenie dokumentu dobrego. Jakie ryzyka? No ryzyko teoretycznie można sobie wyobrazić długotrwałe postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy, niekorzystną decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w konsekwencji wydania tych warunków zabudowy i zabudowę południowego klina zieleni, zabudową mieszkaniową. No pytanie w tym momencie pada, po cóż było przyjmować takie zapisy studium, dlaczego tego studium nie chronić, dlaczego tej przestrzeni nie chronić planami miejscowymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten obszar został zminimalizowany faktycznie. Czy jest w stanie właściciel terenu, inwestor, w stanie wykazać potencjał, w mojej ocenie nie determinuje tą kwestię użytkowanie wieczyste. Natomiast konsekwentne działanie wydaje się tutaj ze wszech miar słuszne. W imieniu pana prezydenta rekomenduję państwu radnym przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I jeszcze pani radna Lidia Dudziak. Czy nie? Zmierzajmy do głosowania.
Tak, tak, już zmierzamy do głosowania. Panie przewodniczący. Słucham?
Bo drugi raz się zgłosiłaś.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że na ten plan czekamy już dosyć długo. Ja tylko przypomnę, że ten teren był terenem, o którym mówimy, który tutaj jest właściwie taki, szczególnie nas interesuje. Teren był rekreacyjny, sportowy, był tam stadion i to, że ktoś komuś kiedyś coś obiecał, to my to już od wielu, wielu lat wiemy, że my tej jakby obietnicy nie jesteśmy gotowi spełnić. I dzisiaj stoimy przed planem, który ma również wyjść naprzeciw społeczności lokalnej, ale też naszej poznańskiej. Były tam przecież i konsultacje i dokładnie wiemy, czego ludzie tam oczekują. Myślę, że odłożenie w czasie tej decyzji spowoduje, że my jakby trochę otwieramy drogę do właściciela tego terenu i właściwie wychodzi na to, że tak do końca nie wiemy, czego my chcemy. Znaczy my wiemy, czego chcemy, ale ta decyzja spowoduje, że my tak właściwie trochę się wszystkiego boimy i nie chcemy podjąć decyzji. Ja myślę, że jest czas największy, żeby ten teren ochronić. Szkoda tylko, że nie mówimy o całości, bo ten cały teren został podzielony na 4 czy 5 części i my uchwalając dzisiaj część, nie widzimy, co jest na innych częściach. Tego moim zdaniem brakuje, bo wtedy byśmy mieli rzeczywiście ogląd tego całego terenu. Dlatego ja uważam, że trzeba to uchwalić i zabezpieczyć ten teren.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński, a drugi raz się możesz już wyłączyć, Litka.
Wysoka Rado, reprezentujemy, proszę Państwa, ogół mieszkańców Poznania i tutaj w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. To ryzyko dzierżawienia ponosi dzierżawca, ponieważ miasto ustala, że wprowadzamy tam obiekt tak bardzo potrzebny miastu, taki miastotwórczy. Przecież tutaj w końcu może wylądują jakieś imprezy międzynarodowe, które to miasto też ożywią. W związku z tym proszę o podejście do przejście do głosowania i uchwalenie czego miasto.
Właśnie to chciałem zrobić.
Oczekuję w tym miejscu. Dziękuję.
Dziękuję. Nim cała uchwała będzie głosowana, najpierw musimy się uporać z uwagami nieuwzględnionymi, których listę Państwo mają w załączniku do projektu uchwały.
A przypominam o przerwie, Panie Przewodniczący.
Ale to może po głosowaniu, co?
No, tak jest, oczywiście.
I w takim razie ta lista do głosowania jest uwag nieuwzględnionych jest w załączniku. Chcę prawidłowo podać. Tak, w załączniku numer 2. I najpierw zapytam Państwa, czy są Państwo za zaakceptowaniem sposobu rozpatrzenia uwag przez prezydenta, czyli za odrzuceniem wszystkich uwag nieuwzględnionych przez prezydenta w projekcie uchwały. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem wszystkich uwag nieuwzględnionych przez prezydenta w projekcie uchwały, proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw i kto wstrzymuje się. Tak. Kto jest za odrzuceniem wszystkich uwag, czyli za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia przez prezydenta? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 25 za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. I ponieważ Rada odrzuciła wszystkie nieuwzględnione uwagi, czyli zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Czyli głosujemy projekt PU 769 dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolda Wilda. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 27 głosów za, 0 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu radnym, Wysokiej Radzie w imieniu prezydenta.
W ten sposób uporaliśmy się z planistycznymi uchwałami. Jest w tej chwili 20 po 11. Proszę. I właśnie chciałem zaproponować przerwę, mimo że pan dyrektor Krygier z 9 uchwałami na